o tym, co się buduje, co się powinno budować, albo co ma kłopoty z tym, żeby zostać wybudowane. Pan Jan Kryniński, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
To co się dzieje na budowach tych polskich dróg? Czy prawdziwa jest informacja, że niektóre firmy zeszły z budowy, czy nieprawdziwa jest ta informacja?
Rzeczywiście mieliśmy kilka odstąpień od umów. Musieliśmy odstąpić od umów z wykonawcami, którzy nie realizowali kontraktów, bądź realizowali je niezgodnie z zapisami, i aby jak najszybciej ukończyć te inwestycje, lepszym rozwiązaniem było odstąpienie od umowy, a następnie przywrócenie już sytuacji normalnej na budowie, czyli rozpoczęcie prac budowlanych z nowym wykonawcą. Obecnie tutaj dobrym przykładem jest autostrada A1, obwodnica Częstochowy. Mieliśmy 4 kontrakty podpisane w podobnym czasie. 3 z nich będą już oddawane przed końcem wakacji do dyspozycji kierowców. Natomiast, czyli między Częstochową a Pyrzowicami, czyli aglomeracją Katowic, mówiąc w uproszczeniu, a sama obwodnica Częstochowy była podpisana w podobnym czasie, a niestety nie była zrealizowana.
To są kontrakty podpisywane jeszcze za poprzednich rządów, czy to są już kontrakty podpisywane w czasach dobrej zmiany?
Tutaj nie można też zero-jedynkowo pokazywać tego, za którego rządu było podpisane, ponieważ pewne zasady, na jakich podpisywaliśmy, ciągną się, to są inwestycje liniowe i inwestycje, które są przygotowywane dużo lat wcześniej, to też te inwestycje były podpisane w momencie przede wszystkim, kiedy firmy, no mówiąc w uproszczeniu, biły się ceną też o kontrakty, i mamy też informacje, które jasno pokazują, że to, na czym się opierały wówczas, po prostu okazało się być nierealne, jeżeli chodzi o wykorzystanie siły podwykonawczej, ponieważ korzystali też często tutaj z różnych analiz, z możliwości wykorzystania podwykonawców z innych krajów i nie wzięli pod uwagę pewnych ryzyk, które inni wykonawcy brali pod uwagę. I jak widać, ukańczają te kontrakty, które zostały podpisane z nami. Natomiast w sytuacji, kiedy wykonawca po prostu źle to przygotował, musieliśmy tutaj odstępować od umowy.
Ilu dróg, ilu autostrad ta sytuacja dotyczy?
Obecnie mówimy o 9 umowach. I 2 z nich są jeszcze na etapie dokumentacji, czyli projektu drogi. Tutaj mówimy o 2 odcinkach S61 i S7 firmy Rubał, gdzie odstąpiliśmy od umowy, a pozostałe to są kontrakty, które są na różnym stopniu zaawansowania, i w przypadku chociażby S5 w Kujawsko-Pomorskim, tam wykonawca powinien był już być mniej więcej na poziomie 60-70% minimum wykonania, a jest na poziomie minimum 2 razy mniejszym, a w przypadku autostrada, gdzie odstąpiliśmy od umowy lada miesiąc temu, można powiedzieć właściwie, bo z końcem kwietnia, czyli w ciągu maja i obecnie czerwca, przeprowadziliśmy już całą procedurę wyłonienia nowego wykonawcy. Obecnie mamy już oferty na stole nowych wykonawców poprzez zastosowanie przyspieszonej procedury, i też Kierowa Izba Odwoławcza, do której odwoływał się poprzedni wykonawca, potwierdziła słuszność zastosowania tej przyspieszonej procedury, dzięki której, jeżeli tylko będziemy mieli możliwość finansowania, wykonawca jeszcze w wakacje rozpocznie budowę.
No dobrze, ale takie umowy z wykonawcą to pewno liczą sobie tyle stron, ile traktat wersalski, tyle artykułów, i są na tyle, i są skomplikowane. Czy w takiej sytuacji Polsce należy się jakieś odszkodowanie za to, że ktoś nie wykonał pracy, czy takie artykuły, takie punkty w tych umowach są zapisane, czy nie?
Tak, oczywiście. Jeżeli mówimy o zabezpieczeniu interesu podatnika, czyli Skarbu Państwa, to było jasno zapisane i wykonawcy wiedzieli też, na co się decydują. Tam są określone kary za odstąpienie od umowy, za opóźnienia. Także są kary za stwierdzenie, za niewypłacanie pieniędzy na przykład podwykonawcom. I takie kary też naliczaliśmy.
Ta sytuacja podwykonawców była, ale też jak są informacje, nadal te sprawy się ciągną, też była tragiczna. Wiele firm budowlanych, tych podwykonawców, zbankrutowało. Czy z tym problemem sobie dziś poradziliśmy, czy jeszcze nie?
Dzisiaj sobie z tym problemem radzimy, natomiast mamy cały czas kontrakty, tych, o których pan redaktor wspomina, te głośne, to są kontrakty sprzed 10 lat, czy nawet 15 lat, gdzie rzeczywiście tam był wówczas był inny system rozliczania tych podwykonawców. Nie było tego systemu ochrony podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. I tamten problem obecnie też z tego, co wiem, jest bardziej na bazie prawa już nawet karnego rozpatrywany w niektórych przypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze kontrakty, te, które trwają oraz te, które dopiero co chociażby będziemy kończyć w tym roku, tam mamy jasno określone. Generalny wykonawca najpierw płaci podwykonawcom, a potem otrzymuje od nas pieniądze. Jeżeli nie może tego robić, my możemy zapłacić bezpośrednio.
Bo to było tak i my nie wiem, jakich to wykonawców generalnych dotyczyło, ale to było tak, że te kontrakty były zaniżone, dlatego że wykonawca generalny wiedział o tym, że postawi państwo polskie przed faktem dokonanym i powie, no trudno, brakuje mi 10 miliardów złotych, proszę dopłacić, bo inaczej nie będę budował. I kalkulacja była taka, że Generalna Dyrekcja Dróg się na to zgodzi, a Generalna Dyrekcja na to się nie zgodziła. To dobrze opisuje mechanizm, czy źle?
Ja nie mogę oczywiście potwierdzić, że firmy miały taki plan, ale można założyć taką hipotezę, że rzeczywiście ktoś nas chciał postawić pod murem, natomiast my jasno określiliśmy, że zapisy umowy są zapisami umowy i trzeba je realizować.
Przez tu wiadomość z newsweek.pl, więc proszę wziąć pod uwagę źródło tej informacji. Przez opóźnienia w budowie dróg, do których może doprowadzić zrywanie kontraktów z wykonawcami, to jest pierwsze zdanie, istnieje ryzyko utraty 4,2 miliarda złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. To jest prawdziwa groźba, czy też nie?
To jest spekulacja oczywiście, nawet tak jak już jest tutaj podane, że istnieje groźba i podaje jakiś raport. Powiedzmy sobie tutaj o faktach. Mamy obecnie w rozliczeniu całą perspektywę finansową, która jest oparta na układzie N plus 3, czyli okres rozliczenia do roku 20, rok 14 do 20 roku, plus 3 lata na rozliczenie tej perspektywy finansowej. Czyli pieniądze, które otrzymaliśmy na dofinansowanie i je rozliczamy obecnie w całej infrastruktury drogowej, będziemy mogli rozliczać do 2023 roku. I tu mamy bezpieczne możliwość rozliczenia tych wszystkich inwestycji.
Ponieważ to jest radiowa kronika budowy, to proszę powiedzieć w najbliższym czasie, jakie drogi zostaną oddane do użytku, którymi drogami kierowcy będą mogli pojechać.
I tu mam dobre informacje, chociażby trasa na Lubelszczyznę będzie się wydłużać, jeżeli mówimy o trasie ekspresowej S17. Pierwsze 13 kilometrów już oddaliśmy 2 tygodnie temu w okolicach Kurowa, a w ciągu najbliższych tygodni oddamy kolejne 30 kilometrów między od Garwolina w stronę Ryk, a kolejne kilometry między Garwolinem a Lublinem będą oddawane w trakcie wakacji, a do końca tego roku powinniśmy móc pojechać już od Kołbieli aż do Lublina ekspresowo, a z kolei w przyszłym roku pełne połączenie Warszawa-Lublin powinno tutaj być już dostępne. Z kolei kolejny ważny fragment będzie udrożniony też w trakcie wakacji. Wylot z Warszawy w stronę Wrocławia, S8. Tam jest jeszcze zwężenie, ponieważ trwa jeszcze budowa odcinka w okolicach Żabiej Woli. To też zwężenie również zniknie. No i przypomnę, że od ponad tygodnia jeździmy na wprost tam, gdzie był plac poboru opłat Pruszkowie, czyli autostrada A2 została udrożniona, ponieważ otrzymaliśmy pół roku temu decyzję o tym, że nie będzie wprowadzona odpłatność dla pojazdów lekkich na autostradzie A2 Warszawa-Łódź i mogliśmy zlikwidować plac poboru opłat.
Mam wrażenie, że zegar w studio źle chodzi. Zbyt szybko te minuty płyną. Patrzę na zegarze, jest godzina 8:05. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był gościem radiowej kroniki budowy.
Dziękuję bardzo.
Przegląd prasy bez prasy, bo dzisiaj w kiosku tych gazet porannych nie było. W studio Jolanta Hajdasz, to przejrzyjmy przynajmniej oświadczenia i czym zajmowało się ostatnio Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Czy to jest, czy zaobserwowaliśmy jakieś zjawisko, które w sposób specjalny nas zaniepokoiło, czy też nie?
Zaobserwowaliśmy, ale nie tylko w Centrum Monitoringu, ale myślę, że w całym Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, więc cieszę się, że mam okazję dwa zdania na ten temat powiedzieć. Chodzi o Radę Etyki Mediów, bardzo ważną instytucję kiedyś, czyli w latach 90. powołaną do życia przez Konferencję Mediów Polskich w 95. roku, która uchwaliła kartę etyczną mediów, właściwie taki główny dokument, do którego przestrzegania dziennikarze są zobowiązani i właściwie główny, do którego wszyscy możemy się odnosić, bo w sprawach etyki dziennikarskiej nic poważniejszego, nic bardziej powszechnego dla środowiska nie zrobiono po 89 roku, zresztą wcześniej, no wiadomo, jeszcze bardziej nie, ale co się wydarzyło pomiędzy tym okresem, tym do dzisiejszego dnia, mianowicie w protestach przeciwko upolitycznieniu działań tej Rady po roku 2010 i późniejszym. Rada została w tym kształcie, który znamy, w 2013 roku rozwiązana. Zresztą, Krzysztofie, uczestniczyłeś też w tym procesie, występując z niej. Wystąpiło główni założyciele Rady Etyki Mediów, czyli osoby, podmioty, które delegowały swoich przedstawicieli do prac w tej Radzie. Główne, czyli Telewizja Polska, Polskie Radio, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i właśnie największa, najstarsza organizacja dziennikarska, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W 2013 roku Radę rozwiązano, to chcę podkreślić, na wniosek pana Juliusza Brauna, ówczesnego prezesa TVP, więc po prostu w czym jest problem? Dlatego, że kilka podmiotów związanych z tym postkomunistycznym, tak to trzeba nazywać wprost, Stowarzyszeniem Dziennikarzy SDRP Rzeczpospolitej Polskiej, bo nazwa szumna, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że to jest stowarzyszenie, które do życia powstało w stanie wojennym, wtedy, kiedy SDP zostało zawieszone, to właśnie powstało SDPRL wówczas, szybko się przemianowało po 89 na SDRP, ale te podmioty stworzyły właśnie Radę Etyki Mediów i ona funkcjonuje w postaci stowarzyszenia do dzisiaj, wybiera się na kolejną kadencję, ale to jest grono osób, które po prostu reprezentuje tylko samych siebie i wybrało się na kolejną kadencję w tym miesiącu po raz kolejny. W presie ukazała się informacja o tym, że w skład Rady Etyki Mediów wchodzą przedstawiciele także Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, co jest po prostu absolutnym nadużyciem, bo to, że jakiś członek naszego stowarzyszenia wchodzi do tego gremium, to jest jego osobista decyzja, ale on na pewno SDP nie reprezentuje. I na czym polega tutaj perfidia? Bo jeżeli ta rada pod tą nazwą, Rada Etyki Mediów, wydaje dzisiaj oświadczenia, to przez wielu dziennikarzy, nieznających, przecież nie pracujących, nie wszyscy pracują od 20 paru lat, tylko krócej, po prostu no, wygląda na to, że to jakieś bardzo poważne ciało, w bardzo poważny sposób, reprezentujące nas wszystkich, bo jak sobie wrzucą w Google Rada Etyki Mediów, to im wychodzi, ile lat to od tego 95 roku istnieje i jakie ma wspaniałe, że tak powiem, korzenie. I stawiają sobie znak równości między czymś, co było zupełnie czymś innym, a czymś, co jest dzisiaj. W ten sposób zakłamuje się i historię, ale też rzeczywistość. I jeżeli mam mówić o protestach Centrum Monitoringu czy oświadczeniach, uważam, że z ostatniego okresu to jest najważniejsze. Ta Rada Etyki Mediów nie ma nic wspólnego z czymś, co nie istnieje w kształcie znanym nam z lat 90.
Wczoraj przechodziłem koło ambasady kanadyjskiej. Zmieniam temat w tym przeglądzie prasy koło ambasady kanadyjskiej. Tam obok dumnie powiewającej flagi z liściem klonowym była druga flaga. Flaga tęczowa. Nie wiem, czy ambasada Kanady zmieniła się w ambasadę tęczową, ale tu patrzę na portal W Polityce i widzę informacje na temat tego, że IKEA wyrzuca za sprzeciw wobec LGBT, mocne komentarze internautów i to jest nie ma bardziej nietolerancyjnej grupy niż lewica rzekomo walcząca o tolerancję, a człowiek został, pracownik został wyrzucony za cytowanie Biblii w ogóle.
Tak, ale w jakim kontekście? To jest bardzo ciekawa i ważna informacja, dlatego, że okazało się, że człowiek się zbuntował wtedy, kiedy kazano mu po prostu angażować się w propagowanie LGBT na forach społecznościowych, czy też podpisać się pod jakąś akcją, która właśnie promowała LGBT i on udowadniał tym swoim przełożonym, że on tego nie chce robić, bo właśnie argumenty natury religijnej. To nam tylko uzmysławia jedną rzecz. Ogromny pracodawca, jakim jest IKEA, gdzieś boczną ścieżką, boczną furtką po prostu wprowadza ideologię, która w sposób narzucający ten sposób myślenia wielu ludziom, na przykład swoim pracownikom. Ile takich firm, ile takich koncernów jeszcze jest w Polsce? Czy my sobie zdajemy z tego sprawę, w jaki sposób właśnie to się odbywa?
Trochę sobie z tego zdajemy sprawę, bo informacje o tym, ile ambasad w Polsce poparło marsz, nie wiem jak ten marsz się nazywał, równości czy marsz tolerancji, ponad 50 ambasad, a ile firm od City Banku Handlowego przez inne wielkie korporacje też uznały, że za stosowne, żeby wypowiedzieć się w tej sprawie. Ta bitwa, albo ta walka, albo ta wojna ideowa trwa.
Absolutnie tak, niestety. Ale się jeszcze nie poddajemy, jeszcze tam głos sprzeciwu gdzieś się czasem może ukazać, choć to jest tak jak trochę, no jak to, tak by można obrazowo po prostu porównać, no mała łyżeczka do wanny wody.
Tak sobie wyobrażam, bo w czasie, bo to znaczy, tak sobie wyobrażam, zaraz powiem, co sobie wyobrażam w naszą podróż po Polsce, że też pytania na temat ideologii LGBT będziemy zadawać, czy w rozmaitych miejscach, w których będziemy i to będą takie wejścia na żywo, żeby były to wejścia bez żadnej cenzury, bo będzie i poranek i będą inne momenty w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości. Jeśli chodzi o plany radiowe, no to też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła nie tylko taki konkurs koncesyjne w Szczecinie, w Białymstoku i we Wrocławiu, w których startujemy, ale też chcę stworzyć taki możliwość nadawania radia cyfrowego. I tutaj z Jolantą Hajdasz chcemy, żeby takie cyfrowe radio powstało w Poznaniu. Mam nadzieję, że to nam się też uda. Te wnioski wszystkie trzeba wypełniać i wysyłać.
Jak najbardziej tak. Chcemy wnetu w Poznaniu. Mówisz o Radiu Dwóch Stolic, a przecież tak naprawdę była trzecia stolica, jeden rok w historii, kiedy Poznań był miastem stołecznym, czasy Przemysła II i mam nadzieję, że tak powiem, nie zepsujemy tego hasła reklamowego, dołączając do tej rodziny także w sposób, rodziny Radia Wnet, właśnie także w sposób taki sformalizowany, mając możliwość nadawania programu.
A Kurier Wnet to wydanie lipcowe już za tydzień będzie w drukarni. Teraz możemy się cieszyć Kurierem Czerwcowym. Zachęcam Państwa do czytania.
Jak najbardziej. A lipcowy też będzie bardzo ciekawy, bo ja z kolei już znam część tekstów, które autorzy przysłali i są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Będzie co poczytać na plaży.
Doktor Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, była gościem poranka Wnet i przeglądu prasy, który teraz się kończy. Na wszelki wypadek powiem Państwu, że jest godzina 8:15. Gdyby poczuli się Państwo zaniepokojeni, w którym miejscu audycji porannej jesteśmy.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Zapraszam Państwa na jarmark tuż przed wakacjami. Ostatni jarmark Wnet, w którym uczestniczy Radio Wnet. Będą stoły, będą pisarze, będzie Piotr Gociek, Paweł Lisicki, może jeszcze doprosimy kolejnych naszych kolegów i znajomych, którzy są jeszcze w Warszawie i mogą przyjść na jarmark Wnet. Będą audycje, będzie koncert życzeń, będą stoły, a z kolei Lech Chrustecki obiecał, że też będzie grill i będą te wszystkie rzeczy dobre, które są na jarmarku Wnet co tydzień. Przypominam, Emily Plater, 29/31, temperatura poniżej 30 stopni Celsjusza, ale tam też jest cień, jest miło, przyjemnie i możemy razem spędzić 2-3 godziny w takim piknikowym nastroju na jarmarku Wnet.